Co w prawie piszczy.
Bardzo serdecznie witam księdza doktora Tomasza Relisa, oficjała Sądu Diecezji Opolskiej. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja się kłaniam Państwu również, Ewa Skrabacz, i zaczynamy nasze poniedziałkowe rozważania dotyczące kodeksu prawa kanonicznego. Jesteśmy w wątku dotyczącym miejsc świętych. Ostatnio mówiliśmy o cmentarzach, bo okoliczność związana z datą nas do tego skłoniła, ale wątek pozostaje ten sam. Zostajemy przy miejscach świętych. Dziś kaplice. Mówiliśmy już o kościołach, jako tych takich podstawowych miejscach kultu Bożego. Dziś tematem są kaplice. Co je różni od kościołów? Tak troszkę być może naiwnie zapytam.
Główna różnica jest dotyczy tego, kto ma właściwie prawo wstępu do tego pomieszczenia. Tak? Właśnie w przypadku kościoła będziemy mówili też, i to jest druga różnica, choć ta różnica nie zawsze jest wyeksponowana, bo bywa inaczej. Zaraz powiem, o co chodzi, więc trochę to rozjaśnię. To znaczy, do kościoła mają wstęp wszyscy wierni, tak? Niezależnie od tego, czy tworzą jakąś grupę, strukturę, każdy wierny ma prawo wstępu do kościoła. I kościół jest co do zasady taką budowlą odrębną od czegokolwiek innego, choć też, jak wiemy, te zasady nie zawsze się pokrywają, bo bywa różnie, ale co do zasady tak jest. Natomiast kaplica to miejsce przeznaczone za zezwoleniem ordynariusza dla pożytku jakiejś wspólnoty czy grupy wiernych. Oczywiście też za zgodą kompetentnego przełożonego, który czuwa nad tym miejscem, mogą tam się gromadzić inni wierni, ale to jest jakby pewna, na zasadzie pewnego ustępstwa, a nie co do zasady. Bo może być też tak, że w tej kaplicy inni wierni nie będą się mogli gromadzić. Na przykład niektóre kaplice zgromadzeń klauzurowych tak będą miały, że nie będzie wstępu dla innych wiernych na modlitwę, ale w większości miejsc ci wierni są dopuszczani. Często też w samym jakby tutaj takim wybudowaniu tego miejsca, to nie jest on tak wyodrębniony jak kościół. Bywa częścią jakiegoś domu zakonnego, czy innego instytutu, czy jakiejś tam jeszcze innej fundacji świętej, czy czego tej instytucji, która ten osoby prawnej, która tę budowlę posiada. Więc to są te fundamentalne różnice.
Mhm. Mówiliśmy ostatnio o cmentarzach, więc tak kojarzą mi się też kaplice cmentarne.
Tak, no to z kolei no, bardzo, bym powiedział, specyficzne przeznaczenie tego obiektu, prawda? Służy on do zasady modlitwy przy zmarłym, a zwłaszcza do odprawiania pogrzebu, w tym często także mszy świętej.
Mamy też taką kategorię jak kaplice prywatne.
Tu różnica jeszcze idzie dalej. Jakby właśnie kaplica prywatna to jest ta, która jest przeznaczona za zezwoleniem znowu ordynariusza, jak zawsze, do kultu Bożego dla pożytku jednej lub kilku osób fizycznych. Mówiliśmy więc przy kaplicach o osobach prawnych raczej, tak, jeśli to były właśnie jakieś instytuty, zgromadzenia zakonne i tym podobne grupy wiernych. Natomiast tu już mamy wiernych fizycznych kilku, bądź nawet tylko jednej osoby, jak na przykład kaplicy biskupiej.
No a można sobie wyobrazić taką sytuację, że w mieszkaniu ktoś prosi o zezwolenie, że jeden pokój byłby właśnie taką kaplicą.
Zdarza się tak. Czy zaraz to pomieszczenie nazywać kaplicą? Można oczywiście też tak zrobić. To są na przykład sytuacje, które miały miejsce choćby podczas COVID-u, kiedy udzielano kapłanom, zwłaszcza emerytom, tym schorowanym, upoważnienia do tego, uprawnienia, aby sprawowali mszę świętą w swoich prywatnych mieszkaniach. Więc powiedzmy, że przynajmniej część tego mieszkania wtedy właściwie się stawała czasowo taką kaplicą.
Mhm. Ale co do zasady nie mówimy o zbyt częstych takich sytuacjach.
Ale w przypadku niektórych kaplic, na przykład biskupich, jak najbardziej. No, często ta kaplica jest po prostu jednym z pomieszczeń w mieszkaniu biskupa. Nie? Oczywiście przy większych domach biskupich bywa ona jakoś tam wyodrębniona w stopniu znaczniejszym, ale bywa także, że jest po prostu pomieszczeniem w ramach mieszkania.
Mhm. W kodeksie jest taki zapis, że ordynariusz nie powinien udzielać zezwolenia wymaganego do ustanowienia kaplicy, dopóki sam lub przez kogoś innego nie obejrzy tego miejsca. No, wydaje się to zdroworozsądkowe.
Tak, oczywiście, żeby nie bazować tylko na relacjach, tylko na zdjęciach, ale aby ordynariusz sam bądź przez jakiegoś swojego delegata no, zrobił oględziny tego miejsca, tak? Jego otoczenia też, tak? Co sąsiaduje z tym miejscem, żeby być kaplicą, jak ono jest urządzone w środku, do czego przylega, tak? To to warto wszystko wiedzieć, żeby wydać roztropną, rozumną decyzję w takiej sprawie, więc nie ufać tylko temu, który o to prosi, ale także samemu się przekonać, aby podjąć słuszną, właściwą decyzję.
No tak, z perspektywy jednostki, czy nawet grupy osób, coś może wydawać się niezłym rozwiązaniem, ale ktoś, kto ma szerszy ogląd, zobaczy więcej. Zapytam jeszcze na koniec tego wątku o to, co może się dziać w kaplicy.
W kaplicy, no, co do zasady, jeśli chodzi o sakramenty, tak, to będzie tam sprawowana Najświętsza Eucharystia w takim miejscu. Będzie to miejsce służące też odpowiednio rozmaitych nabożeństw, tak, łącznie z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, jeśli kaplicy jest tabernakulum, bo powiedzmy, że część kaplic nie ma tabernakulum, są tak zwane oratoria, tak, to rozróżniamy, że taka kaplica bez Najświętszego Sakramentu jest takim oratorium. Tutaj nie wymaga ona też właściwie nic specjalnego, bo to właśnie obecność Najświętszego Sakramentu, możliwość słuchania mszy świętej, jest tym, co podlega gestii ordynariusza. Więc tak jak powiedziałem, no w przypadku choćby cudów zakonnych, tak, to będzie msza sprawowana, sakrament pokuty. Oczywiście wyjątkowo czasami inne sakramenty, ale to też za zezwoleniem ordynariusza.
Stawiamy tutaj kropkę i po przerwie wracamy już z sanktuariami.